dlaczego sen jest ważny i jak zadbać o jego jakość. Zapraszamy do wysłuchania rozmów o zdrowym śnie. Podcast Wyspani, by spało się lepiej.
Dzień dobry, drodzy słuchacze. Dzisiaj wyjątkowa sytuacja, ponieważ po pierwsze odzywa się do was głos, którego wcześniej w tym podcaście nie było. Głos należy do skromnego, choć dwumetrowego prezentera pasma śniadaniowego, Marcin Prokop z tej strony. A moim gościem dzisiaj jest Piotr Padalak, szefów, można powiedzieć, chociaż on na pewno zaraz mnie poprawi i powie, że hej, jestem dyrektorem zarządzającym, a nie jakimś tam szefem wszystkich szefów w firmie JUSK, firmie, której nazwę nauczyłem się wypowiadać właśnie dzięki niemu. Bo normalnie, jak większość Polaków, powiedziałbym Piotr Padalak z firmy ISK, no ale wtedy zganiłby mnie wzrokiem.
Nie zganiłbym, bo nie zgania mnie w zwyczaju. Nie zganiłbym też za użycie tego czy innego tytułu, bo na szczęście pracujemy w firmie, w której nie ulegamy tytułomanii, jesteśmy wszyscy na ty. Tytułami się nie przejmujemy. Owszem, mamy jakieś tam wizytówki z dumnymi tytułami, ale to tylko po to, żeby w rozmowach z jakimiś partnerami zewnętrznymi dać im adres mailowy. Natomiast do tytułów wielkiego znaczenia nie przywiązujemy. A JUSK wymówiłeś pięknie. Tak, dziękuję. Zgadzam się. Kiedyś udało mi się uczyć duńskiego skutecznie, nawet w stosunku do somalijskich pasterzy kóz, bo przez 12 lat byłem nauczycielem języka duńskiego. Poradziłeś sobie lepiej.
To jest bardzo nietypowa firma, jak Państwu mogę zdradzić, i z dużą przyjemnością przyjąłem zaproszenie do współpracy, bo po pierwsze, jesteście jednak wielką korporacją, zatrudniacie w Polsce tysiące ludzi. Ile dokładnie, pamiętasz?
Blisko 2700 osób.
Operujecie na całym świecie, no jesteście olbrzymią organizacją, jednocześnie spotykam faceta, który wygląda jak normalny człowiek. Nie jest nadętym prezesem w garniturku z krawatem ściśniętym tak mocno, że jego oczy wychodzą z orbit. Jest lekki trzydniowy zarościk, jest pełen luz i swoboda bycia. Jak udaje ci się, będąc takim normalsem, utrzymać tak wielką organizację w ryzach? Bo tu mi się te dwie rzeczy ze sobą nie nakładają.
Organizacja sama się w ryzach utrzymuje. Przecież to, co się udało przez, bo jesteśmy w Polsce już 22 lata, już istnieje ponad 40, przecież to, co udało się osiągnąć, i tutaj się nadmę z pewną dumą, to to, że są wokół mnie, czy w JUSK Polska i nie tylko, super ludzie. Ludzie, których nie trzeba zaganiać, tylko ludzie, którzy się sami napędzają, motywują wzajemnie, i to jest, myślę, siłą tej firmy.
Mhm. Ostatnio miałem przyjemność prowadzić jubileusz waszego 20-lecia oficjalnie, chociaż jak się dodało ze sobą cyferki, albo raczej odjęło, to wychodzi mi na to, że jesteście w Polsce od 22 lat.
Tak, robiliśmy dwie przymiarki do tego, aby tę galę, którą, dziękuję, super nam poprowadziłeś, zrobić już 2 lata temu. Może tak miało być, może wtedy nie miałbyś czasu. Pandemia nam na to nie pozwoliła. No, trudno zgromadzić. Na imprezie było nas około 1700 osób. Tyle ludzi w czasach pandemicznych. No, nie było to możliwe. Teraz się udało i to było wielkie szczęście, wielka radocha.
Dla mnie również, jako prowadzącego, fantastyczna ekipa i ludzie, którzy rzeczywiście potrafią być razem, potrafią się razem bawić i też potrafią ramię w ramię budować te organizacje, bo bez nich samym prezesem, prawda, byśmy tutaj wyników nie wykręcili, umówmy się. Natomiast to, co mnie interesuje, to początki tej firmy w Polsce. Natrafiłem ostatnio na pewne zdjęcie w internecie, na którym widniały obok siebie fotografie 3 garaży. No, różne wielkości drzwi, różne stylistyki, ale generalnie miejsce, w którym zmieści się samochód lub 2. I pod spodem był napis. Nad jednym garażem Apple, nad drugim Google, a nad trzecim Microsoft. Wszystkie te wielkie firmy zaczynały gdzieś od wielkiej idei jednego człowieka, rozwijały się w takich właśnie garażowych warunkach, no i urosły do rangi olbrzymich, rządzących światem gigantów. Czy z JUSK-iem było podobnie?
Było podobnie. To taka duńska wersja American Dream. Lars Larsen, który firmę założył, niestety odszedł z tego świata parę lat temu. To człowiek pochodzący z bardzo biednej rodziny. Jego tata umarł, jak Lars był jeszcze w łonie mamy. No miał mocno pod górę. Tania wtedy była biedna, kiedy on zaczynał. A on zaczął od pomysłu na coś, co po duńsku nazywało się Jyskseng Coisleja, czyli jutlandzkie magazyny sypialniane, bo Jysk to przymiotnik oznaczający coś pochodzącego z Jutlandii, czyli z tego półwyspu będącego częścią Danii, a wyrastającego z Niemiec. On postanowił założyć jutlandzkie magazyny sypialniane, wziął kredyt kupiecki od banku, jedynego banku, który wtedy chciał takiego kredytu mu udzielić. On o tym pamiętał i bank, który no, jest mikrusem w skali wielkich międzynarodowych banków, do dzisiaj obsługuje Juska, bo my jesteśmy lojalni jako firma wobec partnerów, pracowników, którzy taką samą lojalnością nas obdarzają jako firmę. I to jest też właśnie fajne i wdzięczne w tej firmie, że trzymamy się razem. On rozkręcił pierwszy sklep, w którym kołdry, poduszki, pościel były wystawione na paletach. No taki typowy dyskont wtedy. Od tego imidżu na szczęście żeśmy się już uwolnili.
A jak wspominasz początki tej firmy w Polsce? W jaki sposób ona w ogóle weszła na nasz rynek? I jak ty się w niej znalazłeś? Ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to jeszcze musimy cofnąć zegar wstecz do momentu, kiedy Polak jedzie do Danii. Po co i dlaczego postanawia poświęcić swój czas nauce dość niszowego jednak języka, w którym nie dogadamy się w Brazylii ani w Hiszpanii, tylko w Danii?
Po duńsku dogadamy się w Danii, pewnie poradzimy sobie też w Szwecji i Norwegii, bo gramatyka i słownictwo są podobne, aczkolwiek Dania rzeczywiście ma wymowę, czy Duńczycy mają wymowę, którą Szwedzi nazywają chorobą gardła. A ja się języka duńskiego nauczyłem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaczynałem studia w czasach, kiedy to, co się studiowało i to, co się robiło po studiach, nie miało żadnego związku przyczynowo-skutkowego.
I nadal nie ma. Tu się nic nie zmieniło.
Pewnie nie. No ale wtedy rzeczywiście inżynierowie jeździli taryfami i tak dalej. No, mój ojciec uznał, że się do niczego innego nie nadaje. Powinien być jak on filologiem. I zapisałem się na studia, dostałem się. Studiowałem ten duński.
Ale miałeś wcześniej jakieś ciągoty w stosunku do Danii? W ten kraj cię z jakiegoś powodu fascynował? Czy tak z braku laku na zasadzie albo mam leśnictwo do wyboru, albo duński, to se wezmę ten duński.
Skandynawią się interesowałem, owszem. Pamiętam, że przed studiami jeszcze czytałem wspomnienia Jarosława Iwaszkiewicza, który kiedyś był radcą kulturalnym ambasady polskiej w Kopenhadze. I on napisał piękną książkę o Danii, która się nazywała Gniazdo Łabędzi. Dostępna do dzisiaj, polecam. Tam między innymi o Hansie Christianie Andersenie było. Jego wspomnienia piękne. Ja chciałem studiować filologię, język kraju, znaczy filologię, czy na wydziale, na którym było bardzo mało studentów. Na anglistyce, rusycystyce, filologii germańskiej były miliony studentów, a mi trochę zależało na tym, żeby też wyjechać, zobaczyć świat. W czasach, kiedy ja studiowałem, nie miało się paszportów w domu, a moi rodzice całego dorobku życia mieli tam, nie wiem, 62 dolary, które mi żądali. A studia były drogą do tego na filologii duńskiej, aby zobaczyć zachód, zobaczyć świat. No i tam w pewnym momencie po czwartym chyba roku zostałem ze względów rodzinnych i mieszkałem tam 12 lat. A jak się względy rodzinne skończyły, no to wróciłem do Polski, postanowiłem, że znajdę firmę, której jeszcze w Polsce nie ma duńską, a która będzie potrzebowała, nie wiem, przewodnika po Polsce. Takiego, który będzie znał się trochę na Danii, trochę na Polsce. Znalazłem w gazecie artykuł, w którym Lars Larsen pisał, że chciałby wejść do Polski i otworzyć tu sieć sklepów. Mówimy o czasach jeszcze przed Unią Europejską, kiedy no właśnie z punktu widzenia Larsena wejście do Polski było takim dosyć odważnym komercyjnym eksperymentem. Zadzwoniłem do kwatery głównej firmy, poprosiłem o rozmowę z Larsem Larsenem.
Tak po prostu?
Tak po prostu. No bo on właśnie robił w telewizji wrażenie takiego swojego chłopa. Nie udało mi się z nim pogadać wtedy, ale zostałem zaproszony na rozmowę i tam po wielu godzinach jakichś tam encefalogramów, które widocznie stwierdziły, że jakaś aktywność się pod kopułą odbywa, zostałem zatrudniony i było nas na początku dwóch. Pierwszy country menadżer, który szybko dosyć zakończył swoją karierę, Duńczyk zresztą.
Nie wytrzymał ciśnienia?
To były takie różne inne względy. Porządny chłop. Natomiast to poproszono mnie, żebym został country menadżerem. Wtedy mieliśmy dwa sklepy w Polsce. Miałem strasznego Pietra. Zadzwoniłem do brata, zapytałem, czy słuchaj, bo brat wtedy w wielkim korpo pracował. Mówię, brać to? On mówi, słuchaj, bierz. Jak im powiesz nie, to cię wywalą. Czyli najgorsze, co się może stać, jak powiesz tak, to że cię wywalą, jak się nie będziesz nadawał. Okazało się, że chyba uznają, że się nadaje, bo jestem w firmie już od 22 lat.
W tamtych czasach, kiedy jakaś zachodnia firma czy marka wchodziła do Polski, no to było wielkie wydarzenie. Sam pamiętam, kiedy do Polski weszła pewnie w podobnym czasie wielka sieć szybkich restauracji z hamburgerami w tle. No to wspominam wizytę, podczas której moja mama po zjedzeniu posiłku pakowała na wynos sztućce i te neoprenowe tacki, w których podawane były hamburgery, żeby mieć pamiątkę z tej wyprawy. Tak. Czy wówczas Polacy podobnie zareagowali na Juska, na firmę, która sprzedawała dobrej jakości produkty w sensownych cenach?
Nie, bo marka Jusk w Polsce nie była znana. Popularne sieci, nazwijmy je restauracje, o których mówisz, no, znane były, prawda? Takie otwarcia w krajach byłych demoludów były bardzo spektakularne. Nasze było spektakularne, ale w stosunku do tego, co się działo z takimi wielkimi amerykańskimi koncernami, no nie było takiego rozgłosu. Myśmy otwarli pierwszy sklep w Gdańsku, bo jak na Jusk olbrzymiej kampanii reklamowej, odklejone tramwaje, autobusy, ponad 100 tysięcy gazetek reklamowych, radio, telewizja, ale lokalna. I rzeczywiście ludzi przyszło sporo, aczkolwiek na początku mieliśmy trochę pietra, bo o godzinie 8, kiedy sklep miał się otworzyć, to sklepy były kompletne pustki, pomimo tej kampanii reklamowej. I okazało się, że dopiero jakieś tam 15-20 po 8 z nadjeżdżających autobusów miejskich wysypały się setki klientów i to było jedno z najbardziej do dzisiaj udanych otwarć naszego sklepu. No, od tego czasu zrobiliśmy tych sklepów ponad 270 w Polsce, więc chyba Polakom przypadliśmy do gustu.
Czy początki organizowania się tej firmy w Polsce też były partyzanckie, jak wielu innych firm? Gdzie była wasza siedziba, jak to wyglądało i czy ten biznes na początku napotykał na jakieś istotne przeszkody, chociażby związane z tym, że nikt z was pewnie nie miał wielkiego doświadczenia w tworzeniu tak wielkiej marki?
Przyznam, że z okazji naszego jubileuszu nagraliśmy taki film wspominkowy i tutaj zacytuję dwóch moich kolegów i przyjaciół. Jeden z nich, dyrektor finansowy Polska do dzisiaj, Marek Stoiński, opowiada, że ze swojego biura miał piękny widok na kontenery ze śmieciami i tory kolejowe. Drugi kolega z kolei, który zajmował się znajdowaniem, i do dzisiaj się zajmuje znajdowaniem nowych lokalizacji, wspomniał o historii, w której podpisując umowę najmu jednego z pierwszych naszych sklepów z takim lokalnie ważnym człowiekiem, zapytał go, dlaczego pan nie sprawdza tej umowy, którą pan pokazuje, którą pan dałem do podpisania, co będzie, jeśli będzie w tej umowie jakiś kłopot dla pana. A ten lokalnie ważny człowiek wyjął na stół pistolet i powiedział, panie Dominiku, jeżeli w tej umowie będzie kłopot, to pan będzie miał kłopot.
I takie pionierskie się z tego śmiać, ale to wtedy były poważne tematy. Wiadomo było, jak wyglądała Polska w tamtym czasie i kto tak naprawdę rządził na ulicach. Nie byli to policjanci ani politycy, tylko byli to panowie o nieco szerszych karkach jeżdżący ciemnymi limuzynami.
No właśnie, takich szerszych karków i ciemnych limuzyn na przykład obawiały się rodziny pierwszych pracowników, a raczej pracowniczek Jusk Polska, bo kiedy robiliśmy szkolenia na Kaszubach w takim zameczku i załogi pierwszych sklepów miały tam przyjeżdżać autobusem z Gdańska, ze stacji Gdańsk-Wrzeszcz, podstawionym autobusem, to w tym autobusie pojawili się wyłącznie zatrudnieni panowie, bo panie do tego zameczku były dowożone przez mężów i ojców, którzy chcieli się upewnić, czy aby to miejsce, w które ich córki i żony są przywożone, jest miejscem porządnym. Mogliśmy ich uspokoić, tam było ok, firma bardzo porządna, także powodów do obaw nie było. No to były też czasy takiego jeszcze wtedy drapieżnego kapitalizmu i czasami mocno nieciekawych układów między pracodawcą i pracobiorcą, a myśmy od początku, mamy taki system wartości w firmie i to może zabrzmieć jak taki korposlogan, ale nie. U nas te nasze wartości to po prostu takie dobre kupiectwo i zwykła ludzka przyzwoitość. Ja myślę, że tą kierując się właśnie dobrym kupiectwem, koleżeństwem i taką przyzwoitością, wygraliśmy między innymi to, że chociażby w rankingach amerykańskiego Forbesa jesteśmy zawsze w top 3 pracodawców handlu detalicznego, wyprzedzani ostatnio przez Allegro, które do fizycznie sklepów nie ma, szacun dla kolegów z Allegro, za zajęcie pierwszego miejsca i sieć aptek, a wśród takich sklepów jesteśmy na pierwszym miejscu i możemy szczycić się też tym, to brzmi dumnie, ale szczycić się rzeczywiście tym, że tak zwana rotacja personelu, czyli to fluktuacja kadr jest u nas bardzo ograniczona. Jak ktoś do nas przychodzi i przetrwa ten okres intro, to zostaje u nas na długo, czego dowodem była prowadzona przez ciebie gala, gdzie na scenie pojawiło się ponad 40 osób, które w firmie są od ponad 20 lat. I to było to było wzruszające, mogę powiedzieć nawet.
Co spowodowało, że z tej małej, na początku firmy, która borykała się z różnymi problemami okresu dojrzewania, wystrzeliście na taką orbitę, która dzisiaj stawia was w czołówce polskiego handlu, jeśli chodzi o sklepy tego typu, to na pewno jesteście bardzo wysoko w tym rankingu. Gdzie nastąpił ten moment przełomu i w którym momencie Polacy pokochali Juska? Nie tego Juska oczywiście z Nie daruję ci tej nocy, tylko Juska z Danii.
Jesteśmy na podium trzech największych sieci wyposażenia wnętrz. Szacun dla dwóch pozostałych firm, które obok nas na tym podium się znajdują. Taki organiczny wzrost i takie marzenie ojca założyciela, Larsa Larsena. Mamy ambicje, plan być najbardziej rozpowszechnioną na świecie siecią w naszej branży. I ten plan konsekwentnie realizujemy. To jest też moją osobistą ambicją, abyśmy w naszej branży byli właśnie najwięksi w Polsce. Naszą siłą jest między innymi ilość sklepów. Nie porównując się do kolegów i koleżanek z podium, wiem, że naszych sklepów jest ponad 270. Jesteśmy w miastach od największych Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Poznania, Wrocławia. Od miast największych po miejscowości małe. Jesteśmy w Sokółce, jesteśmy w Hajnówce, jesteśmy w miastach nawet do 7-8 tysięcy mieszkańców, które takiego dużego sklepu pewnie by nie udźwignęły. My jesteśmy taką lekką kawalerią. Mhm.
Co jest waszym największym przebojem? Jakbym o to zapytał Rolling Stonesów, to pewnie mieliby kłopot z odpowiedzią, bo tych przebojów mają trochę na koncie. I wy w sumie też, bo tych produktów u was na półkach i na podłogach waszych sklepów jest mnóstwo. I pewnie te hity też zmieniają się w czasie, w zależności od tego, jaka jest oferta. Ale powiedzmy, gdybyś miał wymienić takie evergreeny. Wchodzi Polak do Juska i wychodzi zwykle z czymś.
I wychodzi z kołdrą, wychodzi z poduszką, bo to porównując się do sieci spożywczych, to takie nasze mleko i masło i chleb. To są kołdry, poduszki, materace. Bo wracając do Larsa Larsena i początków juskowości światowej, juskowe magazyny sypialniane. Ten cześć magazyny sypialniane został odcięty. Jesteśmy dzisiaj właśnie juskiem. Natomiast sprzedajemy, ja myślę, że jeśli chodzi o, robimy oczywiście badania rynku, jeśli chodzi o kołdry, poduszki, w Polsce wydaje się, że jesteśmy najmocniejsi. My lubimy się nazywać ekspertem w kulturze snu. Kiedyś miałem taki plan, żebyśmy się nazywali ekspertem w sypialni, ale ten poziom, to hasło w naszym dziale marketingu nie przeszło. Myślę, że na szczęście.
Moglibyście zatrudnić Rocco i Frediego do bycia waszą twarzą. No ile można to nazwać twarzą, oczywiście.
Nie wiem, czy to był dobry pomysł.
Też by mogło nie przejść przez dział marketingu. Aczkolwiek, kto wie, wiesz, do odważnych świat należy. Wracając jeszcze do Juska i jego prapoczątków, bo o to cię nie zapytałem, a w sumie jest to interesujące. Większość biznesów światowych, które wtedy pojawiały się w Polsce, no z powodów rozmaitych, między innymi prestiżowych, lgnęła do Warszawy i próbowała się tam w stolicy jakoś osadzić. Wyście zaczęli swoją przygodę w Gdańsku, a główne wasze centrum jest w Radomsku. Skąd się te miasta akurat wzięły na mapie? To był przypadek, kwestie podatkowe, nie wiem, blisko ci było do pracy?
Nie, jeśli chodzi o Gdańsk, Gdańsk ma historycznie wiele takich koneksji skandynawskich. No, Gdańsk był miastem hanseatyckim, Kopenhaga była miastem hanseatyckim. Były też względy praktyczne. Z Gdańska, Gdańsk z Kopenhagą łączyło wtedy chyba 6 lotów dziennie, co też świadczy o sile i do takiej wyraźnej obecności skandynawskiego biznesu tutaj na terenie Pomorza. To bardzo praktyczne. Uznaliśmy też, że jeżeli kiedyś będziemy budować nasze biuro, no to taniej będzie to zrobić w Gdańsku niż w stolicy. Wtedy też mniejsza była konkurencja o wykwalifikowane kadry w Trójmieście niż w stolicy. To się zmieniło. Dzisiaj Gdańsk, w ogóle Trójmiasto jest takim zagłębiem centrów usług wspólnych. I to były takie względy główne. A z punktu widzenia organizacji rozproszonej, jaką jest sieć sklepów, siłą rzeczy, to czy jej kwatera główna mieści się w Warszawie, Zabrzu czy Gdańsku, ma mniejsze znaczenie, bo i tak wszędzie trzeba dojechać.
A jakie stawiacie wymagania ludziom, których przyjmujecie do pracy? No bo sam powiedziałeś, że jesteście bardzo pożądanym pracodawcą, a pożądany pracodawca jest nim też dlatego, że otacza się właściwymi ludźmi. Bo ludzie pracując w pewnych zespołach doceniają firmę, w której czują się dobrze, czują się zopiekowani, czują się dobrze, że tak powiem, wprowadzeni w krwiobieg tej organizacji. Żeby to wszystko działało, musi być pewna selekcja. Jakiej selekcji dokonujecie?
To zależy od rodzaju stanowiska, bo są oczywiście stanowiska, które wymagają bardzo szczególnych kwalifikacji, nie wiem, w dziale IT, w dziale finansowym, no tam trzeba mieć wiedzę branżową. Jeżeli chodzi o sklepy, to oczywiście mile widziane jest doświadczenie czy wykształcenie kierunkowe, handlowe, natomiast nie jest to rzecz konieczna. Dla nas bardzo ważna jest wola walki, taka naturalna pogoda ducha i chęć pracy z klientami. Generalnie takie pozytywne podejście do życia. Ja mam takie swoje powiedzonko, może trochę niezgrabne, ale wydaje mi się, że zadowoleni, szczęśliwi ludzie sprzedają więcej kołder, bo tych kołder mając tam w asortymencie ponad 50 różnych, kto jest niezadowolony ze swojego miejsca pracy, z tego, jakiego ma przełożonego, przełożoną.
Nie sprzeda ani jednej kołdry.
Nie sprzeda ani jednej, nie będzie komuś komuś chciało się uszczęśliwić klienta kołdrą, nie wiem, za 700 zł w odróżnieniu od kołdry, też dobrej, ale za 50 zł. I dlatego właśnie taki wewnętrzny i zewnętrzny uśmiech to jest jedna z najważniejszych kwalifikacji, a w firmie mamy z kolei bardzo dobrze rozwinięty system szkoleń, gdzie jesteśmy w stanie przy zaangażowaniu takiej osoby dla, pracującej w JUSK, taką osobę wykształcić zawodowo w sposób naprawdę dobry.
Myślę, że z punktu widzenia osoby, która odwiedza wasze sklepy, no robicie na klientach dosłownie powalające wrażenie, bo każdy, kto wchodzi do JUSK-a, w którymś momencie próbuje się na czymś położyć. I widać wiele wypoziomowanych postaci, które testują materace, poduszki, przykrywają się różnymi kołdrami między innymi. To musi być interesujące, patrzeć w jaki sposób człowiek na zewnątrz pokazuje w pewnym sensie, co robi w bardzo intymnym miejscu swojego domu, czyli w sypialni, czego oczekuje, jakiego rodzaju materaca, kołdry, poduszki, no bo to jest całe spektrum produktów i każdy znajduje tam coś według własnych preferencji.
Rzeczywiście ten asortyment sypialniany mamy bardzo szeroki i głęboki, to też takie hasło handlu detalicznego i każdy dla siebie coś znajdzie. W tych naszych, i teraz krótki spot reklamowy, mamy kategorię produktów, która się nazywa Gold. I to są produkty, które w przypadku materacy można do domu zabrać na, są nawet na 100 dni. I jeżeli taki produkt, taki materac klientce czy klientowi do gustu nie przypadnie, to klient może bez problemów taki materac do nas odnieść i wymienić sobie na inny, a ten przyniesiony przyjmiemy z uśmiechem.
Czyli właściwie można spać za darmo na waszym materacu do końca życia, wymieniając co 100 dni. To jest oczywiście podpowiedź dla tych, którzy chcieliby pójść drogą Jarosława Kuźniara, który kiedyś wyznał, że w podobny sposób w Stanach organizował sobie życie.
Tak, podobno można również organizować sobie sukienki ślubne. Tak, no,
znaczy, ale już nie w JUSK-u.
Już nie w JUSK-u. Nie.
Chociaż natomiast... może nie wiadomo, jak poszerzycie asortyment. To...
Myślę, że garderobą nie będziemy się zajmować. Natomiast to zdarzają się oczywiście, my mamy dziesiątki milionów klientów rocznie. I zdarzają się goście w naszych sklepach, którzy mają kreatywne podejście do naszej polityki przyjaznej dla właśnie klientom, ale to też przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza i staramy się reagować z uśmiechem i spokojnie.
Na co polscy klienci najbardziej zwracają uwagę? Bo oczywiście taka najbardziej przyziemna odpowiedź, jaka przychodzi do głowy, to na cenę. No wiadomo, że cena czyni cuda, nie reklamując tutaj żadnej firmy, która z podobnego hasła uczyniła swoje logo. Natomiast rzeczywiście no w takim masowym handlu dla masowego odbiorcy, no ta cena jest często głównym kryterium, ale nie jedynym.
Tak było przez wiele lat. Rzeczywiście my regularnie robimy badania preferencji klientów. I ta cena była na pierwszym miejscu przez bodaj 12, 13, 14 lat naszej działalności w Polsce, a potem zaczęło się to zmieniać. Dzisiaj, według naszych badań przynajmniej, najważniejsze dla klientów jest, aby towar był dostępny szybko i aby, czy natychmiast, i tu wygrywamy często z innymi, znaczy z konkurencją, a drugą bardzo ważną rzeczą jest właśnie możliwość bezproblemowego zwrotu towaru, jeżeli ten towar do gustu klientowi nie przypadnie. I my tutaj chyba jedyni na rynku, chociaż mogę się mylić, przyjmujemy zwroty towaru bezterminowo. Nawet zdarza się, że jeśli klient zgubi paragon, to my gdzieś tam w systemie, a będzie pamiętał mniej więcej, kiedy towar kupił, to my pomożemy, taki towar przyjmiemy. Drugim ważnym elementem, który wysunął się do czołówki tych rzeczy, które motywują klienta, aby wybrać albo nie wybrać jakiejś sieci handlowej, są aspekty środowiskowe. Pamiętam, 10 lat temu to było w drugiej, trzeciej dziesiątce tych czynników. Dzisiaj to jest w pierwszej piątce. Czyli aby towar, aby produkt, który klient kupuje, był stworzony bez udziału pracy dzieci, aby był stworzony z materiałów przyjaznych środowisku, aby nadawał się w końcowej fazie użytkowania do recyklingu. No i my mamy bardzo tak dobrze sformułowane, konkretnie sformułowane plany w tej dziedzinie. Jeszcze nie jesteśmy u celu, oczywiście, bo to olbrzymia organizacja, ale bardzo staramy się właśnie być tacy przyjaźni środowisku.
Wracając jeszcze do polskich klientów, czy macie ofertę w naszym kraju dla osób nienormatywnych, jeśli chodzi o rozmiary? I taka osoba siedzi przed tobą. Ja na przykład wyznam ci, Zamawiam kołdry przez internet z różnych miejsc, ale kryterium jest przede wszystkim ich wielkość, bo zwykła kołdra, taka standardowa, 200 na 180, to nie robi roboty. Moja kołdra ma 220 na 240. Macie taką?
Na 240 nie, 220 tak. Natomiast myślę, że w czasie poza anteną uda się to dla ciebie taką kołdrę zrobić. Robimy materace na specjalne zamówienie, jeśli chodzi o ich wielkość. Taka możliwość jest, aczkolwiek no, asortyment materacy wiózk jest tak szeroki, że taka potrzeba pojawia się rzadko.
Jakie macie dalsze plany w Polsce? Bo doszliście już do takiego momentu, kiedy w wielu rankingach, na wielu polach jesteście, jak sam mówisz, na podium albo tuż za podium. Natomiast co jest teraz głównym celem waszego rozwoju?
500 sklepów w Polsce. Bardzo szybko się rozwijamy. Oczywiście mając 270 parę sklepów, coraz trudniej otwierać nowe i coraz trudniej znajdować na mapie białe plamy. Ale jeszcze miejsca, tak demograficznie licząc, jest do mniej więcej 500 sklepów. Już to oczywiście sytuacja jest dynamiczna, dlatego że coraz większe znaczenie zyskuje kanał sprzedaży online, kanał internetowy, w który mocno inwestujemy. Niektóre sieci twierdzą, że w ich przypadku ten kanał internetowy może kanibalizować sprzedaż w sklepach stacjonarnych. My tak nie uważamy. My uważamy, że te kanały się uzupełniają i staramy się, aby klient tak gładko mógł poruszać się między tymi, przemieszczać się między tymi kanałami sprzedaży. To, co kupi w internecie, mógł zwrócić w sklepie. Odwrotnie mógł zamówić w internecie, kliknąć, po pół godziny odebrać sobie to w dowolnym sklepie w Polsce. Ale wracając do twojego pytania, no myślę, że tak 500 sklepów już w Polsce się spokojnie zmieści.
Czy wy działacie na zasadzie franczyzy, że ktoś taki jak ja, który przyjdzie do Piotra Padalaka i powie: słuchaj, mam takie marzenie, żeby sprzedawać kołdry, czy dalibyście mi swój brand i pomogli mi otworzyć moją działalność? Czy to działa w ten sposób, czy to są wszystko wasze własne placówki?
Gdybyś przyszedł do mnie, to nie zaoferowałbym tobie franczyzy sklepu Jusk. Z przyjemnością zaproponowałbym tutaj pracę w Jusk, z tym, że ponieważ u nas nepotyzm nie działa
i nasza
kiełkująca przyjaźń tobie tutaj nie pomogła, musiałbyś zaaplikować o pracę na stronie juskpracuj.pl. Myślę, że trochę skokietuję, że przy twoim uśmiechu i podejściu do klienta miałbyś duże szanse na to, być świetnym sprzedawcą w naszych sklepach.
Myślę, że byłbym dość wiarygodny, bo jak już wspomniałem zresztą na waszej imprezie ze sceny, jestem człowiekiem, który bardzo zwraca uwagę na sen, na jakość snu. Uważam, że ta forma regeneracji jest mocno niedocenianym, a bardzo oczywistym lekarstwem na bardzo wiele problemów. Z braku snu biorą się nie tylko kłopoty z głową, ale i z ciałem, bo człowiek niewyspany, człowiek, który nie wiem, cierpi na bezsenność chroniczną na przykład, zapada na różnego rodzaju choroby wieńcowe czy psychosomatyczne, więc mam nadzieję, że też dzięki podcastowi, w którym gościnnie uczestniczę, Polacy coraz bardziej ten sen zaczynają doceniać i o niego dbać. No i wrócę do historii, którą też już przytaczałem na naszym spotkaniu ze sceny, że kiedy jeżdżę po świecie, po różnych miejscach, czy to prywatnie, czy zawodowo, to często w hotelach trafiam na bardzo słabej jakości pościel, zwłaszcza poduszka jest dla mnie rzeczą kluczową. Taka poduszka nabita granulatem, że jest jak kamień, na którym kładąc głowę marzysz tylko o tym, żeby noc już się skończyła. To nie jest coś, na czym się można wyspać. No i w takiej sytuacji wpisuję w internet hasło Jusk Nearest Store i jadę tam po to, żeby nawet jednorazowo kupić poduszkę, którą zostawię potem w hotelu, aż się tak podekscytowałem, że uderzyłem w jakąś blachę, na szczęście nie głową. I wtedy mogę mieć gwarancję, że ten sen będzie odpowiedni. Więc myślę, że byłbym w stanie ludzi przekonywać do tych poduszek i kołder bardzo wiarygodnie.
Bardzo się z tego cieszę, bardzo się cieszę z tego, że odwiedzasz nasze sklepy. Zawsze zapraszamy.
zawsze jest tam bardzo przyjaźnie i nie mówię tylko tego dlatego, że jestem tutaj zaproszony jako element pewnej współpracy, ale faktycznie zawsze się tam dobrze czuję i zawsze coś dla siebie znajduję. A skoro mowa jeszcze o znajdowaniu czegoś dla siebie, to przeczytałem ostatnio raport, z którego wynikało, że pewna wielka sieć drogerii, nie wymieniając jej oczywiście z nazwy, tak naprawdę najwięcej pieniędzy zarabia nie na swoim zasadniczym asortymencie, czyli na, nie wiem, kosmetykach, szamponach, nie mam upierzu, jakby co, i wielu innych rzeczach, tylko na drobiazgach, które ludzie kupują przy kasie, na różnych pierdółkach tak zwanych. Czy u was też istnieje taki drugi obieg najlepiej sprzedających się produktów, które o dziwo nie mają nic wspólnego z kołdrą czy poduszką?
W handlu detalicznym jest pojęcie różnie, w różnych sieciach nazywane, takich zakupów impulsowych. I to są rzeczywiście najczęściej bardzo świadomie umieszczane w okolicach kas produkty, które liczymy, klient stojąc, staramy się krótkiej i szybkiej kolejce do kasy, sobie dobierze do koszyka, który gdzieś tam sobie wybrał. Sztuką jest do tej sprzedaży, w tej sprzedaży impulsowej, ekspozycji impulsowej, uwzględnić takie produkty, których zakupu klient nie będzie żałował po przyjściu do domu. No ale jeśli ochrzani go żona, chociaż w zakupach u nas w sklepach w 70% uczestniczą panie, jeśli żona ochrzani takiego pana, który impulsowo sobie tam coś do koszyka wrzucił, to on to może przyjść i zwrócić. Także mamy takie towary impulsowe, ale staramy się, aby te towary były związane właśnie z kulturą snu. Chociaż jednym z takich szlagierów jest rolka do ściągania fofołów.
Kłaczków tak zwanych.
Tak zwanych kłaczków. Tak, tego sprzedają się do dziesiątki tysięcy.
Moja żona jest tego fanką. Mamy w domu mnóstwo takich rolek, czasami poukrywanych w zupełnie niespodziewanych miejscach. Także też mam wrażenie, że impulsowo w waszych sklepach dokonywała tych zakupów nieraz. Natomiast jeszcze jedna kwestia, która mnie nurtuje i której chyba nie wyjaśniliśmy. Mamy już rozpracowaną nazwę waszej firmy, łącznie z jej wymową, ale czymże jest to zwierzę, które na nas zerka z waszego logotypu? Czy to jest słynna jutlandzka gęś?
To jest właśnie gęś, tak. Ponieważ to logo jest dzisiaj tylko obrysem tego słynnego ptaka, to spotykałem się z domniemaniem, że to może pingwin albo
że
kaczka.
Pod naszą kołdrą będzie ci naprawdę zimno.
Tak jest.
Czego byśmy nie chcieli, chyba że w lecie.
Niektórzy mówili, że może być to kaczka, ale nie, jest to gęś.
I jej symbolika jest jakoś głębiej wpisana w waszą filozofię, czy po prostu panu założycielowi spodobała się taka historia?
No to związane jest oczywiście z jedną z głównych składowych, najlepszych kołder.
Gęsi puch.
Gęsi puch, właśnie. Tak. Sam mam to szczęście spać pod taką kołdrą. Nazywa się Oken, polecam. Z gęsiego puchu.
A skoro mowa o twoich osobistych preferencjach sypialnianych, to poduszkę jaką najbardziej cenisz? Taką bardziej miękką, w której się zapadasz? Taką ortopedyczną, która dopasowuje się do kształtu ciała, szyi, karku i tak dalej? Czy jak? Jakim w ogóle jesteś spaczem jako Piotr Padalak?
Lubię poduszki płaskie, a muszę spać na wysokiej, ponieważ spiąc na wysokiej nie budzę żony chrapaniem.
Czyli tak zwane praktyczne względy rodzinne zdecydowało o twoich wyborach.
Tak. Zwierzenie byłem operowany na bezdechy senne i w konsekwencji tego muszę spać na poduszce wysokiej, ale wolę niskiej.
To życzę ci i twojej firmie, żeby jedyny bezdech, jaki kiedykolwiek będzie was trapił, to było zatrzymanie oddechu z powodu zachwytu nad kolejnymi sukcesami, kolejnymi planami rozwoju, które się ziszczą, mam nadzieję. No i mam nadzieję również do zobaczenia z państwem tego słuchającymi w sklepach JUSK. Jak zobaczycie dwumetrowca, który przykłada do twarzy różnego rodzaju poduszki i coś do nich mamrocze, to znaczy, że to mogłem być ja.
Bardzo mi miło, zapraszamy państwa i ciebie do naszych sklepów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Marcin Prokop, Piotr Padalak. Miłego dnia.